Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Marta Wróblewska przy mikrofonie. Nadszedł październik i nareszcie mogę spotkać się z Państwem w ramach kortowskiej audycji literackiej. Miałam wielką przyjemność spotkać się z Izbel Szatrawską, która urodziła się w 1981 roku w Olsztynie. Jest dramatopisarką, teatrolożką, absolwentką teatrologii krakowskiego UJ-u. Studiowała także filmoznawstwo i amerykanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2013-14 studiowała w prywatnej szkole filmowej Akademii Multi Art w Krakowie pod kierunkiem uznanych twórców m.in. Ksawarego Żuławskiego, Jacka Buławuta i Janusza Kondratiuka. W grudniu 2019 zadebiutowała dramatem Objects in Mirror are Closer Than They Appear w e-antologii Nasz Głos, wydanej przez Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Kolejne swoje dramaty publikowała w Dialogu, jak Polowanie czy Totem Tanz, Czarna Noc, Czarna Śmierć. W roku 2020 otrzymała stypendium twórcze miasta Krakowa, w ramach którego powstał dramat Kateryny Brak, a zaraz potem pojawił się jej dramat Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, który ukazał się nakładem wydawnictwa Cyranka w 2022 roku. Wówczas również została nagrodzona Literacką Nagrodą Warmii i Mazur, naszym literackim Wawrzynem. 4 września premierę miała jej najnowsza książka, tym razem powieść, którą wydało wydawnictwo Cyranka, a tytuł jest piękny – Toń. I to właśnie na Toni dzisiaj nasza rozmowa będzie się opierała. Ja serdecznie Państwa do jej wysłuchania zapraszam.
Kortowska audycja literacka.
Mam dzisiaj niebywałą przyjemność rozmawiać z osobą, która Olsztyn zna doskonale. I jest to Izbel Szatrawska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie wiem, czy doskonale, natomiast przed chwilą się śmiałyśmy, że ja byłam w tym radiu i puszczałam w nim muzykę raz w tygodniu od godziny 7 do 9, o ile dobrze pamiętam, i chyba była to środa, a to było bardzo, bardzo dawno temu, w mojej klasie maturalnej, czyli prawdopodobnie rok 99, 2000. I potem wyjechałam, więc w Olsztynie jestem teraz bardziej gościem i z sentymentu, gościnią, no ale cóż, tak mi się życie poukładało, ale zawsze tęsknię.
Tak sobie pomyślałam, że oczywiście skupimy się na twojej najnowszej książce, którą jest Toń. Ostatnio miałaś premierę, ale warto by było też spojrzeć na twoją poprzednią książkę, która otrzymała przecież Literacką Nagrodę Warmii i Mazur w postaci lauru.
To prawda.
Poza tym, że jesteś dramatopisarką, to właśnie piszesz też takie rzeczy, piszesz powieści.
To jest pierwsza powieść, ale ja nie wykluczam kolejnych, bo spodobało mi się. Było to oczywiście zupełnie inny tryb i typ pracy niż do tej pory, ale było to dla mnie wyzwanie i dlatego mi się chyba podoba. Nie chcę powiedzieć, bo nie chcę też zabrzmieć, jakbym była jakaś zadufana w sobie, że w dramacie już wszystko osiągnęłam. Oczywiście, że nie, w dramacie jest bardzo dużo do osiągnięcia, ale myślę, że w związku z tym, że udało mi się go wydać, a to jest bardzo rzadkie w Polsce, i on też zyskał jakiś tam rozgłos, no i oczywiście nagrody czy tam nominacje, w tym oczywiście Wawrzyn, czyli Literacką Nagrodę Warmii i Mazur, to jestem, muszę powiedzieć, dość usatysfakcjonowana, ale to nie jest tak, że się z dramatem pożegnam tak na zawsze. Nie, ja zawsze będę miała sentyment do dramatu.
Zastanawiałam się nad tym, od czego tę rozmowę zacząć, i stwierdziłam, że chyba coś, o co zapewne pytają cię wszyscy. Masz niecodzienne imię. Kiedy po raz pierwszy zapytałaś o to, skąd twoje imię pochodzi?
Nie, to jest ksywka. To jest tak, ja mam w moim dowodzie Izabela. Moja mama także nazywa się Izabela Szatrawska. To może, ale nie musi rodzić różnych komplikacji ewentualnych. Miałyśmy taki moment, kiedy jeszcze mieszkałam w Olsztynie z rodzicami, byłam nastolatką. Mamy bardzo podobne głosy i dzwonił telefon i ktoś mówił, czy mogę mówić z Izą Szatrawską? Ja mówię, no tak, to ja. I ktoś zaczynał coś opowiadać. Ja się dopiero w trakcie rozmowy orientowałam, że nie chodzi o mnie, a ten ktoś nie był świadomy, że ja nie jestem moją mamą, ponieważ imię to samo, nazwisko to samo i jeszcze głos taki sam. To więc to na pewno nie było proste. A ksywka wzięła się stąd, że po prostu moi znajomi, powiem uczciwie, moi znajomi po pijaku ją wymyślili i tak przylgnęło, że już zostało. I ja ją bardzo lubię. Nawet moja siostrzenica 3-letnia mówi ciocia Isza, bo wszyscy mówią na mnie w skrócie Isza. No i tak jest.
A ta twoja książka, Toń, która została wydana przez Cyrankę i w tym przepięknym pruskim błękicie, bo sama okładka jest obłędna, ja czytając mam wrażenie, że to jest opowieść o szukaniu własnej tożsamości. Dlaczego Prusy Wschodnie?
Bo ja zawsze tęsknię, zawsze i zawsze czuję się związana, ale też myślę, że wiele, wiele przyczyn, wiele powodów miało miejsce, dla których ta książka powstała i dlaczego ja w ogóle chciałam się z tym zmierzyć. Najbardziej taki trywialny, myślę, że szerzej w Polsce o Prusach Wschodnich się za bardzo nie pamięta. Oczywiście regionalnie tak, my tu mamy fantastyczne inicjatywy na Warmii i Mazurach, no przede wszystkim od kultowej Borusii poczynając, ale na niej nie kończąc. Mamy fantastyczne środowisko literackie, które też wydaje mi się, że mogłoby się przebić bardziej, tak żeby było widzialne w jakiś sposób właśnie ogólnopolsko. Ale też mam świadomość po 23 latach mieszkania w Krakowie, że tak ten świat jest zorganizowany, że niestety troszkę zwracamy uwagę na to, co ma miejsce, co się dzieje w tak zwanych metropoliach. Mówię tak zwanych, no bo czy Kraków jest metropolią, ale chodzi mi raczej o to pojęcie metropolia centrum, a tak zwana prowincja, czy tam centrum, peryferie, to coś w socjologii się używa tych określeń. Nie chodzi mi o prowincję nacechowaną pejoratywnie, tylko jako pojęcie, no to jakby to napięcie między dużym miastem, a mniejszymi regionami i tak dalej. Więc wiem, że to na pewno nie jest proste. Mnie na pewno było łatwiej, no bo ja mieszkam w Krakowie od 23 lat i to oczywiście też są inne możliwości, inne znajomości, no. Świat jest tak zbudowany, nic na to nie poradzę. To na pewno nie jest fajne, nie jest przyjemne, jak ktoś mieszka w małym mieście. Nie mówię o Olsztynie, mówię też o na przykład mniejszych miastach w regionie. Przecież tam też są twórcy, fantastyczni twórcy. Natomiast myślę, że ja się chciałam z tym zmierzyć, bo to jest bardzo trudna i złożona historia. Zwłaszcza jeśli chodzi o 45 rok, o upadek III Rzeszy, o wysiedlenie Niemców, czy też autochtonów, o postępujące fale migracji, o repatriantów. I oczywiście ja znam, bo ja przez całe liceum i przez studia zawsze wracałam do literatury tak zwanej wschodniopruskiej, tak ją nazwijmy, bo chodzi mi oczywiście o takich twórców jak Ernst Wichert, jak Siegfried Lenz, ale się zorientowałam, kiedy się zabrałam za research do tej książki, że właściwie nie ma i chyba szerzej nieobecny jest w polskiej literaturze temat tej kolejnej fali ludności, która napłynęła do Warmii i Mazur. Nie tylko dlatego, że przecież w innych regionach to też się działo.
I która musiała odciąć się od swojej historii, żeby zbudować ją na nowo.
Tak, troszkę tak, troszkę tak. Ja na przykład ze strony obu stron i od strony mamy, od strony taty jestem z ludności napływowej. Od strony taty to są repatrianci, tak zwani repatrianci z Bieleńszczyzny. A od strony mamy to jest rodzina pochodząca z Polski Centralnej, z Radomszczyzny. Ale tak jak patrzę po swoich znajomych, to w większości to są takie historie. Niektórzy mają też korzenie mieszane takie, że mają na przykład wśród dziadków autochtonów, warmiaków, Mazurów, ale też oczywiście jest taki silny, nie wiem jak to powiedzieć, rys napływowej ludności, taki silny, nie wiem, nurt, nie wiem jak to nazwać. I te historie też w jakimś stopniu, wydaje mi się, są przemilczane albo nie jakoś nie są, brzydko powiem, brzydkiego słowa użyję, eksploatowane szerzej w polskiej kulturze, no bo troszkę nam też się, wydaje mi się, zwłaszcza ta perelowska propaganda, zwłaszcza ta sama nazwa repatriant, która jest taka dosyć dwuznaczna, no bo to jakiś powrót do ojczyzny. Ja nie wiem, czy moi przodkowie z Wileńszczyzny uważali Prusę Wschodnią za swoją ojczyznę. To był zupełnie inny region, zupełnie inna kultura, zupełnie inne budownictwo. Może troszkę podobne, jeżeli chodzi o kształtowanie terenu, o nie wiem, o lasy, jeziora, ale tak naprawdę zupełnie inny, więc to jest taki troszkę mylący termin. No a do tego wszystkiego wydaje mi się, że troszkę jakby w tej propagandzie PRL-u kładło się nacisk na taki success story, że my oglądamy sobie trochę tych Kargulów i Pawlaków. No tam oczywiście to jest ludność z Zabługa, która się przeprowadziła na, o ile dobrze pamiętam, Dolny Śląsk, ale to jest takiej fajnej, przyjemnej, komediowej otoczce sprzedane.
Właśnie, bo o Śląsku przecież mówimy.
Tak.
I to bardzo głośno o Śląsku się mówi. Mówi się o oddzielnym języku, mówi się o ich czujności i przynależności narodowej i o ich historii, która jest przecież koszmarnie trudna, ale rzeczywiście o Prusach, szczególnie wschodnich, nie mówi się praktycznie w ogóle w takiej ogólnopojętej literaturze, z którą ty w tej chwili wypłynęłaś tak fantastycznie.
To prawda, to są takie pojedyncze rzeczy. To znaczy, nie wiem, ileś tam lat temu Wojciech Smarzowski zrobił film Róża. To był film, który był pokazywany w kinach w całej Polsce. On był dla bardzo wielu ludzi poruszający.
Zresztą nagradzany.
Tak, i nagradzany. Ale to są takie pojedyncze jaskółki, natomiast ja myślę, no po prostu chciałam jakoś tam swoją cegiełkę dołożyć, bo jest to temat dla mnie ważny. Chciałam się z nim zmierzyć także na zasadzie jakiegoś takiego wyzwania, że co by tutaj zrobić, jakby to jest na tyle skomplikowana i niejednoznaczna i wcale nie czarno-biała historia, że warto się z nią zmierzyć. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu mi się to udało osiągnąć, bo faktycznie te moje postaci tam właściwie, jak to ktoś ładnie zauważył, wydaje mi się, że na mediach społecznościowych widziałam taką opinię, że tam właściwie nikt nie jest jednoznacznie dobry, ani jednoznacznie zły. Że ludzie są postawieni w bardzo, bardzo różnych sytuacjach w związku z wojną, w związku z przejściem frontu, w związku z takim powojennym chaosem, gdzie jeszcze nie wiadomo, czy to będzie Polska, czy to będzie Rosja, czy to będą znowu Niemcy, jakie instytucje państwowe będą funkcjonowały. A z kolei też na przykład fajnie rozmawialiśmy sobie zakulisowo podczas literackiego Sopotu z Michałem Nogasiem i on tak rzucił, trochę dla żartu, ale dużo jest jakby w tym stwierdzeniu racji. On mówi, no to taki napisałaś trochę western, Prawo i pięść w Prusach Wschodnich. No się oczywiście zaczęliśmy śmiać, ale trochę tak jest.
Rzeczywiście trochę coś w tym jest, bo ten Wolf biedny przecież on wyjeżdża z Polski, on szuka swojego miejsca właśnie na tych słynnych Saksach, ale on cały czas wraca i mam wrażenie, że ten twój bohater, to on strasznie zagubiony jest w tym wszystkim.
Ja myślę, że oni wszyscy są w tym zagubieni, bo to dotyczy i Wolfa, to dotyczy też Maxa, który niby jest Niemcem, ale z jakichś przyczyn jest tam gdzieś wspomniane, że dziadek mówił po polsku. Jeżeli ktoś nie zna historii tych terenów, no to sobie pomyśl, dobra, czyli Mazur, ale jeżeli ktoś zna dobrze historię naszych terenów, no to będzie wiedział na przykład, że w takim pojedynczym zdaniu, że dziadek mówił po polsku, nie mówił gwaru, tylko właśnie mówił po polsku, że to jednocześnie jest wybór bardzo polityczny, bo tak się pokoleniowo układa, że prawdopodobnie to jest dziadek, który w plebiscytach mógł zagłosować za Polską. A w okolicach Kętrzyna, w ogóle w Rasenburger Kreis to się chyba nazywało, ale chodzi o powiat kętrzyński po prostu, no to tam były tam parę osób na krzyż, które głosowały za Polską, prawda? Tam zresztą była ludność silnie zniemczona, oni w większości mówili po niemiecku i się uważali za Niemców. Bez względu na to, czy pochodzili z ludności napływowej z Mazowsza, czy nie, bo oczywiście historia Mazur to są ciągle tak naprawdę. Historia napływowej ludności, troszkę zmian granic, zmian nazewnictwa, dwóch religii tak naprawdę, bo i katolicyzmu, i protestantyzmu, no i oczywiście wojen. Piotr Szatkowski, który jest w ogóle wspaniałym człowiekiem i ja się z nim konsultowałam przy pisaniu tej powieści. Mówię tak Piotr, on lubi mówić po mazursku, a powinno być ładnie, powinno być Piotr, który jest fantastycznym lingwistą, badaczem i właśnie przede wszystkim badaczem mazurszczyzny, w szerokim ujęciu, bo nie tylko języka. On czasami na wspaniałym fanpage'u na Facebooku, którego uwielbiam, Mazurskie Słówko na Dziś, on raz na jakiś czas puszcza taki sygnał, pisze takiego posta albo pisze w komentarzu, że w jakiś sposób te ziemie są przeklęte, bo tu faktycznie jak spojrzy się na historię, no to ciągle wojny, pandemie, mówię już po XXI-wiecznemu, epidemie, cholera, dżuma i znowu kolejny przemarsz wojsk i znowu kolejna wojna i głód i oczywiście też trudności z uprawą roli, dlatego, że klimat tutaj nie rozpieszcza, a ziemia nie jest wcale taka urodzajna, jak na przykład jakiś czarnoziem gdzieś tam w Ukrainie, w związku z czym to jest taka złożona historia, no ale ona oczywiście też jest fantastyczna, jakkolwiek to nie zabrzmi, ona jest fantastyczna jako taka pożywka literacka, no bo tutaj cały czas coś się działo, chociaż to były dosyć straszne historie często.
Straszne historie często, ale ty też w toni poruszasz kwestię tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i to tak bardzo silnie.
Tak, dlatego, że być może dla kogoś to będzie zbyt prosta analogia, być może dla kogoś to będzie zbyt takie łopatologiczne, bo oczywiście w tej części historycznej poruszam kwestię wysiedleń Niemców i napływowej ludności, głównie ze wschodu, ale nie tylko, a w tej części współczesnej jest bardzo silny, choć poboczny, ale istotny wątek dotyczący uchodźców, kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz aktywizmu, który tam się właściwie narodził i ludzi, którzy zewsząd z Polski przyjeżdżają i tym ludziom pomagają, no ale również oczywiście chodzi, są też ludzie zamieszkujący te tereny, o czym świetnie pisze Mikołaj Grynberg. Tutaj troszkę dygresja. Książka Grynberga wyszła, kiedy moja szła akurat do druku i ja tam jeszcze zdążyłam już jedną taką malutką rzecz skonsultować z nim, zanim poszło do drukarni, za co Mikołajowi jestem bardzo wdzięczna, no ale to w ogóle moim zdaniem jest wybitna książka i Mikołaj Grynberg zasługuje na wszelkie nagrody, bo no, są to wspaniałe wywiady, chociaż rozdzierające serce. Absolutnie. Natomiast wracając, może dla kogoś to będzie zbyt upatologiczne, ale ja też nie myślałam w kategoriach i wydaje mi się, że to też się w tej książce przebija. Ja nie myślałam w kategoriach łatwych porównań. To są zupełnie różne sytuacje, powody tych migracji są różne. Nie mamy mimo wszystko regularnej wojny na granicy z Białorusią. No, tam przesiedlenia i tragedia ludności autochtonicznej Prus Wschodnich w 45, 6, 7 roku związana była stricte z wojną. Część paskudnych zachowań wobec tej ludności wiąże się też z tym, że wielu ludzi miało chęć odwetu po prostu po drugiej wojnie i też trudno jest na to patrzeć tak czarno-biało, no bo nie wiem, żołnierz ze wschodu, Polak, będący na przykład w armii, czy Andersa, czy nawet, który dołączył do Armii Czerwonej z berlingowcami, myślę, że się napatrzył swoje na to, jakie zgliszcza pozostawili po sobie żołnierze Wehrmachtu chociażby. Natomiast ja raczej myślałam w takich kategoriach, że mnie interesuje zawsze, i chyba w dramatach też mnie to zawsze interesowało, sytuacja, w której bohater jest postawiony, taka sytuacja bez wyjścia. Co on wtedy zrobi? To jest oczywiście trochę gdybanie. No ja
I trochę fatalizm.
I trochę fatalizm, i trochę gdybanie, bo oczywiście te postaci są fikcyjne, ale też oczywiście ja korzystałam bardzo z tekstów źródłowych, z pamiętników, z książek historycznych, naturalnie. No i to jest dla mnie zawsze interesujące, przy czym muszę przyznać, że po researchu i po napisaniu, niezależnie od tego, czy to książka, czy to dramat, czy mówimy o tej mojej ostatniej powieści, to sobie zawsze myślę, że jejku, jak ja nie chciałabym być stawiana w takiej sytuacji, że muszę dokonać wyboru przy takich okolicznościach przyrody, bo to są często wybory niemożliwe, po prostu. One są takie trochę, czy dobrze, że powiedziałaś, że ty jestem jakiś fatalizm? Chyba tak, bo ja jednak jestem z wykształcenia teatrolożką i ja patrzę bardzo przez takie trochę teatrologiczne okulary. No i to jest właściwie sytuacja z tragedii antycznej, że to jest ta sytuacja bez wyjścia. To jest podstawa tragedii antycznej.
Tylko wiesz, w tej twojej książce nie następuje katarsis.
Nie, przepraszam.
Ja nie chcę zdradzać oczywiście absolutnie, bo to też nie o to chodzi. Ja bardzo namawiam wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby sami to przeczytali. Natomiast muszę was ostrzec, bo tam katarsis nie następuje. Natomiast samo pojęcie fatum wisi nad każdym z bohaterów, którzy się tam pojawiają. Muszę cię o to zapytać, bo to jest coś, co za mną chodzi, odkąd czytam tę książkę. Ile w córce Wolfa jest twojego życia?
Zero.
Kompletnie?
To znaczy nie, ja się zawsze śmieję, że jeżeli coś dzielę z Alicją, to jest początkowa frustracja na Kraków, chociaż w Alicji jest bardzo dużo frustracji na Kraków.
Jest w niej bardzo dużo frustracji.
W ogóle na życie.
Jest w niej bardzo dużo niezgody, ale też poruszasz tam bardzo ważny temat, który jest niebywale istotny, mianowicie między innymi nierówności na uczelniach polskich.
Podobno parę osób już się na mnie obraziło z tego powodu, ale z drugiej strony otrzymałam...
Niesłusznie.
Z drugiej strony otrzymałam też kilka telefonów od pracowników naukowych różnych szczebli, z różnych uczelni polskich i niektórzy byli bardzo entuzjastyczni, to znaczy dzwonili do mnie z gratulacjami i mówili, tak, w końcu ktoś to musi powiedzieć. Ja nie twierdzę, że tak jest na każdej uczelni, natomiast faktycznie ja mam, mówiąc tak brzydko i tak kolokwialnie, mam naprawdę bardzo dobre wtyki na paru dobrych polskich uniwersytetach. No i to wygląda bardzo różnie. To nie znaczy, że ja chcę odsądzać akademię od czci i wiary i nie uważam, że cały system jest zepsuty. Nie. Natomiast myślę, że w zależności od wydziału, w zależności od kadry, w zależności od tego, jakie są władze, no to system jest taki, że też można łatwo go wykorzystać i jeśli ktoś na tej drabinie, na tych szczeblach kariery uniwersyteckiej jest niżej, no to oczywiście łatwo go wykorzystać. To jest w ogóle złożony temat i złożony problem. One są mnie gdzieś tam...
Poruszysz tam między innymi kwestię punktacji artykułów, tego typu rzeczy, które się pojawiły. Bardzo to było celne. Ale jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to jest taka twoja łatwość w oddawaniu emocji, czasami bardzo skrajnych.
Nie spodziewałam się tego. Więc nie wiem, co powiedzieć. Być może. Znaczy, nie wiem. Powiem może tak. Za każdym razem, jak myślę o którymś z moich bohaterów, niezależnie od tego, czy ja go na początku pracy lubię, czy nie lubię, czy ja go sobie ustawiam w głowie jakoś farc charakter, czy nie, to zawsze staram się, i to zabrzmi może dziwnie, ale staram się każdego z tych bohaterów, nawet pobocznych, każdego wyposażyć w jakąś moją cechę. Ja się z nimi tak troszkę wzżywam, a potem właściwie każdego z nich lubię. Nawet jeżeli ktoś jest złośliwy i no, jest raczej takim bohaterem niezbyt pozytywnym, przeszkadzającym protagonistce czy protagoniście w życiu, Horst jest takim bohaterem, to ja mimo wszystko mam dla niego jakieś tam wyjaśnienie, w jakiś sposób go rozumiem, w jakiś sposób wiem, skąd ta frustracja wynika. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne w pracy, dlatego że trudno jest. To jest zabawne, mała dygresja, ale to jest zabawne, ponieważ jest w tej książce też taki mały rant, który się kończy tym, że Alicja absolutnie odrzuca jakby teorię, jeżeli mogę nazwać ją teorią, ale wywód Olgi Tokarczuk dotyczący czułego narratora. No i bohaterka mówi, że ona w ogóle w czułość nie wierzy i mają gdzieś i to jest pic na wodę, mówiąc krótko. Ale paradoks polega na tym, że oczywiście Alicja ocenia cały dyskurs dotyczący czułości w polskiej kulturze raczej nie to, co napisała Olga Tokarczuk, tylko to, co się później z tym podziało. Ja się tu z moją bohaterką zgodzę o tyle, że ja myślę, że to określenie bardzo fajnie przyklepuje sprawy niefajne. I tak zalejmy wszystkich czułością, ale nie będziemy się zajmować rzeczami, które są niewygodne. Troszkę tak się podziało w pewnym momencie. Nie wszędzie, ale w wielu miejscach tak.
I Alicja wybucha.
Tak, Alicja wybucha. Natomiast ja osobiście muszę tutaj powiedzieć, że paradoks polega na tym, że ja się z Olgą Tokarczuk, jeżeli chodzi o ten jej esej, właściwie nie wiem, jak to nazwać, ale chyba esej, bardzo zgadzam, bo ona pisze bardzo prostą rzecz. Jeżeli się nie znajdzie czułości dla swojego bohatera, to on nigdy nie będzie żywy, on nigdy nie będzie realistyczny, on zawsze będzie papierowy. I w każdym swoim bohaterze, nawet tym, którego sobie wymyśliliśmy jako najbardziej złego, jeżeli w nim tego człowieka nie znajdziemy, no to nie będzie po prostu grał w tekście.
Andrzej Seweryn powiedział coś takiego, że kiedy ma zagrać jakiś czarny charakter, to on go niestety, albo stety, jednak musi trochę polubić, żeby wiedzieć, jak wejść w jego skórę.
Absolutnie się z tym zgadzam i być może faktycznie ja to przejęłam w jakiś sposób z moich teatrologicznych studiów, no bo jednak faktycznie miałam do czynienia i nadal mam do czynienia, mam wielu przyjaciół aktorów, że budowanie roli faktycznie tak wygląda, bo no, to jest jakby element, oczywiście im lepszy warsztat aktorski, tym lepiej to wychodzi, no ale nie da się zrobić dobrej roli, jeżeli się w psychikę tego bohatera nie wejdzie i nie zastanowi, dlaczego on jest taki, jaki jest, nawet jeśli jest tym Schwarz charakterem. To jest na przykład moja historia z Horstem, bo nie chcę spoilować i mówić, kim jest ten bohater, natomiast on jest dla mnie wszystkim człowiekiem zniszczonym przez pierwszą wojnę, prawdopodobnie posiadającym problemy zdrowotne z tego tytułu, nie tylko fizyczne, bo fizyczne oczywiście to jest jasne, to jest w książce powiedziane, ale psychiczne. Chodzi mi oczywiście tu o PTSD, czyli o zespół stresu pourazowego. I zresztą jak czytałam książki o pierwszej wojnie i o jakby konsekwencjach pierwszej wojny, no co tu dużo kryć? My nie mieliśmy za dobrej pomocy psychologicznej dla naszych żołnierzy, którzy wracali z Iraku i to mówimy o XXI wieku. No to co dopiero mówić o żołnierzach, których traktowano gazem na polach bitwy w całej Europie. Po raz pierwszy na taką skalę była używana taka broń i oni naprawdę wracali mocno zmienieni i no już się z tego nie pozbierali w większości. Tutaj mój bohater o tyle ma dobrze, że on sobie poradził ekonomicznie i rodzinnie w jakiś sposób. To znaczy jakby on nie wpadł w biedę, co też było częstym losem żołnierzy, na przykład żołnierzy niemieckich po I wojnie światowej. No ale jakąś tam rysę, skazę na charakterze, na psychice ma.
Każdy z twoich bohaterów jest koniec końców, mam wrażenie, człowiekiem samotnym. Niezależnie od tego, jak bardzo się odnajduje, czy też właśnie nie odnajduje się w świecie, to nawet przyjaciółki Alicji, które przecież są dla niej bardzo ważne i które widzą ją z dystansu i które mówią jej, słuchaj, że z tobą jak się poprzebywa, to widać jaka jesteś, ale mogłabyś być bardziej czuła. A z drugiej strony, każda z tych postaci, niezależnie od tego, czy to będzie partner Alicji, który przecież jest właśnie aktywistą i który przecież pomaga i jest na granicy, czy to będzie matka Wolfa, na którą on patrzy i którą dostrzega, najpierw jako opiekunkę, potem jako kobietę, w czym nie może się do końca odnaleźć, to jednak każda z tych postaci, które się pojawiają, ma w sobie samotność. I miałam takie nieodparte wrażenie tego, co powiedział Lis w Małym Księciu, że wśród ludzi również jest się samotnym.
Tak, ja myślę, że w ogóle to niestety jest ten... jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć jakoś górnolotnie, no ale taki jest trochę nasz los. Ja myślę, że cała sztuka i cała trudność w życiu polega na tym, żeby właśnie się na innych otwierać. Zostaniemy samotni zawsze, ale żeby w tej samotności być jakby trochę mniej. I oczywiście to jest bardzo skomplikowane i to nie chodzi nawet o temat związków damsko-męskich, czy damsko-damskich, męsko-męskich, wszystko jedno, ale chodzi o związki romantyczne, ale nawet, nie wiem, stosunki rodzinne, stosunki przyjacielskie, stosunki w pracy. To jest tak, że my troszkę chyba, to zresztą widać po tym, jak my funkcjonujemy w społeczeństwie i to nie jest nic złego, tacy po prostu jesteśmy, że my też inaczej funkcjonujemy w zależności od otoczenia, inaczej zachowujemy się w pracy, inaczej zachowujemy się wobec własnych dzieci, inaczej postępujemy i inną maskę trochę przybieramy w zależności od tego, czy jesteśmy w gronie najbliższej rodziny, czy na przykład dużej rodziny, na weselu, czy na jakimś innym dużym rodzinnym spędzie, gdzie pojawiają się osoby, które widziało się ostatnio w jakimś głębokim dzieciństwie. Więc to jest tak naprawdę taka... Boże, zabrzmi to może śmiesznie, ale taka wielka gra. Ale to jest fascynujące też. To jest moim zdaniem fascynujące chyba nie tylko dla kogoś, kto pisze literaturę, fikcję literacką, ale też dla ludzi, którzy piszą non-fiction, także dla aktorów, także dla reżyserów, także dla, myślę, nawet plastyków, no bo jeżeli tworzysz figuratywne malarstwo, no to oddajesz jednak ludzkie emocje na twarzy, niezależnie od tego, czy ta twarz będzie zupełnie abstrakcyjna, czy ona będzie bardzo klasycznie namalowana.